Hej, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem o tym, jak polubiłam gotowanie. Zapraszam. Jeszcze kilka lat temu, a nawet 2 lata temu, nie znosiłam gotować. Kojarzyło mi się to z marnowaniem czasu, z takim nudnym, przykrym, męczącym obowiązkiem domowym i unikałam tego jak ognia. Nawet w momencie, kiedy zainteresowałam się świadomym odżywianiem, to wciąż raczej starałam się za dużo nie stać przy garach. To było po prostu dla mnie zupełnie nieatrakcyjne. Nieatrakcyjny pomysł na spędzenie czasu, więc gdy tylko mogłam, to tego unikałam, a jeżeli gotowałam, to raczej z niechęcią. Ale udało mi się to zmienić i dzisiaj Wam opowiem jak. Jak do tego doszło, że polubiłam gotowanie, że stało się dla mnie takim przyjemnym elementem mojego dnia, takim elementem celebracji codzienności i też dbania o siebie. Dlatego też ten odcinek nazwałam Self-Care w kuchni, bo tak teraz postrzegam gotowanie. I bardzo się cieszę z tej swojej przemiany i bardzo chętnie się z nią z Wami podzielę, bo to naprawdę zmienia komfort życia. Jeżeli kolejna rzecz, którą i tak robimy codziennie, albo chcielibyśmy robić codziennie, staje się przyjemnością, przynajmniej w jakimś stopniu, a nie kolejną rzeczą, którą musimy odhaczyć. Myślę, że to jest esencja właśnie takiego romantyzowania życia. Tylko oczywiście, jeżeli nie znosimy gotować, to nie jest takie hop-siup, żeby zacząć lubić. Bo ja się próbowałam przekonać do gotowania miliony razy i nic z tego nie wychodziło. I pomyślałam, że zacznę właśnie ten odcinek od opowiedzenia Wam o tym, co teraz myślę, że z perspektywy czasu uniemożliwiało mi przez lata polubienie gotowania. Po pierwsze, moja wizja kobiety gotującej. Miałam gdzieś takie nieuświadomione zupełnie przekonanie, że na gotowanie jest miejsce w życiu kobiety, która na przykład zajmuje się dziećmi i nie skupia się aktualnie na karierze. Jakoś zupełnie nie kleiła mi się ta wizja gotującej kobiety z taką, która koncentruje się na własnym rozwoju, ma jakieś ambicje zawodowe i jest na właśnie takim etapie życia. I nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że tak ukształtowała, myślę, że wiele dziewczęcych mózgów popkultura, bo te wszystkie kobiety sukcesu, które mnie inspirowały, kiedy ja byłam małą dziewczynką i gdzieś tam zostały te wizje w mojej głowie, bardzo rzadko stały przy garach. Te wszystkie prawniczki, panie detektyw i tak dalej, one raczej stołowały się po restauracjach, czy tam zamawiały ewentualnie w najgorszym wypadku jedzenie, ale raczej nie stały przy garach z ziemniakami gotującymi się. Raczej nie, raczej to była wizja spleciona z gospodyniami domowymi, które aktualnie były w takim właśnie momencie życia, gdy to ognisko domowe było główną osią ich zainteresowania. A mnie nie wydawało się to ani trochę pociągające, więc siłą rzeczy sama wizja gotowania nie była dla mnie atrakcyjna, nie była dla mnie elementem atrakcyjnego lifestyle'u. Bardzo długo. Aż ten paradygmat gotowania zaczął się u mnie zmieniać. Stało się to tak naprawdę zupełnie nieoczekiwanie, dlatego że ja nie szukałam treści kulinarnych, ani trochę, w ogóle mnie nie interesowały. Jeżeli szukałam czegoś związanego z jedzeniem, to były takie treści dietetyczne. Mnie interesowała taka teoria, wiecie, składników i tak dalej, ale samo przyrządzanie posiłków, gotowanie, to mnie w ogóle nie interesowało. Nawet kiedy słyszałam słowo gotowanie, to ja czułam nudę, już po prostu od razu i zniechęcenie. Także zupełnie się trzymałam od tego z dala, ale zdarzyło się tak, że bardzo lubiłam, dalej lubię, oglądać vlogi. I tutaj myślę, że największy wkład w ogóle miała Aga Sawa, czyli moja ulubiona vlogerka, oczywiście Wam ją podlinkuję w opisie, która publikuje i publikowała od już długiego czasu weekly vlogi, takie vlogi tygodniowe, w których po prostu pokazywała swoje życie. Oglądałam je i coraz bardziej, nie że tam paru innych vlogerek, ale myślę, że to było najistotniejszy był wkład Agaty, że zaczęło mi się kodować coś takiego, nie na takim w pełni świadomym poziomie, że w życiu osoby, która prowadzi bardzo podobny tryb życia co ja, jest miejsce na gotowanie i mało tego, jest miejsce na gotowanie z pasją, z celebracją, z takim właśnie traktowaniem tego jako okazywanie miłości do siebie i do bliskich, którym się gotuje. I z jednej strony ja miałam bardzo dobry przykład w domu, dlatego że moja mama jest świetną kucharką i myślę, że jednym z jej języków miłości jest właśnie ten kulinarny, to ja i tak miałam to splecione w głowie, że no moja mama jest znacznie ode mnie starsza, jest na zupełnie innym etapie życia, więc to nie przystawało mi do tego, jaka ja byłam w tym momencie. bo tak sobie myślałam, że no dobra, no jak będę te 30 lat starsza, no to pewnie też będę już gotować, pewnie wtedy już będę lubić. A tutaj oglądałam Agatę i inne vlogerki, na przykład jeżeli chodzi o takie związane trochę z jedzeniem, to na przykład na pewnym etapie też Sara Cwalina mnie inspirowała swoją kuchnią. Uwielbiam po prostu patrzeć na ludzi, szczególnie na polskie vlogerki, które z taką pasją potrafiły gotować takie też sezonowe składniki, które się pojawiały. No jakoś to mnie fascynowało, ale nigdy bym tego nie włączyła, gdyby to dotyczyło tylko jedzenia. Ja unikałam takich jakichś foodbooków, w ogóle mnie to nie obchodziło, bo byłam taka zniechęcona zupełnie do gotowania. A w momencie, kiedy zobaczyłam, że to się pojawia we vlogach, po prostu jako elementarna część życia, która nie jest przykrym obowiązkiem, tylko taką zajawką, to oczywiście to się nie stało za pierwszym razem, jak coś takiego oglądałam, ani za drugim, ale w momencie, kiedy tak co tydzień, albo nawet i częściej oglądałam takie rzeczy i gdzieś mi się zakodował już ten obraz osoby prowadzącej taki tryb życia, do którego ja w pewnym sensie już go prowadzę, a w pewnym też aspiruję do niego, jest na to miejsce, to zaczynało mi się gotowanie wydawać coraz bardziej atrakcyjne. I stało się coś fantastycznego, jeżeli chodzi o budowanie sympatii do jakiejś czynności. Mianowicie zaczęłam czuć jej brak w swojej codzienności. Bo kiedy oglądałam takie treści i później wkręcałam się w coraz więcej u innych różnych twórców, które już coraz ściślej dotyczyły gotowania, to zaczęłam mieć takie poczucie, że kurczę, moja codzienność jest chyba trochę bez tego wybrakowana. Bo takie to było piękne. I na mnie jeszcze duży wpływ wywiera sposób przedstawiania takich rzeczy. I jak u Agaty, czy u Sary, czy u wielu w ogóle youtuberek, które robią niesamowity content, jeżeli chodzi o względy wizualne, to wydało mi się właśnie takie atrakcyjne, takie piękne, że chciałam mieć to w swojej codzienności. I te takie momenty, to jest bardzo dużo tutaj robi oczywiście to, jak coś jest kadrowane, jak coś jest nagrywane, no ale to jest siła i niezwykła moc inspiracyjna kina. No nie, nieważne w jakiej formie, jeżeli patrzymy na filmy, że nagle to krojenie tych warzyw zaczęło mi się wydawać fajne, zaczęło mi się wydawać takie mindfulness. I w momencie, kiedy coś takiego się u mnie, takie ziarenko inspiracji coraz bardziej zasiewało, to próbowałam coś zmienić w tych swoich kulinarnych zwyczajach. Bo sama tutaj zmiana paradygmatu gotowania, że zaczęłam się kojarzyć to z czymś przyjemnym, atrakcyjnym, z czymś, na co jest miejsce w życiu takiej kobiety, która aktualnie skupia się jednak na swoim rozwoju, a nie na budowaniu rodziny i tak dalej, że to wszystko ma miejsce, może istnieć i jest pociągające jako wizja życiowa. To był taki pierwszy duży krok i ja Wam serdecznie polecam ładować się takimi inspiracjami i nie oczekiwać, że to się zaraz u Was zmieni, ale żeby jakieś takie połączenia neuronalne utworzyć, które zaczną kojarzyć po prostu, oczywiście tak mówię w ramach żartu, nie mam pojęcia, jak to działa w mózgu, ale żeby po prostu zaczęło nam się kojarzyć ta czynność z czymś przyjemnym, z czymś pociągającym i w ten sposób troszeczkę zmieniać to początkowe podejście. Ale gdybym nie podeszła do tego konkretnie i nie przeanalizowała swoich kulinarnych zwyczajów, to myślę, że niewiele by się tutaj zmieniło, bo wciąż by mi nie wychodziło, wciąż bym miała jakieś potknięcia, wciąż bym była niezadowolona do końca z tej kuchni. Więc teraz Wam opowiem o 5 takich błędach, które dla mnie oczywiście były błędami, być może dla Was nie, ale dla mnie były i zniechęcały mnie do gotowania. Ja ciągle się kręciłam w kółku robienia tych samych błędów i nieosiągania żadnych fajnych efektów, zniechęcania się ciągle do gotowania. A to były takie proste rzeczy, które ja sobie po prostu sama podcinałam nogę. Wkładałam sobie, wiecie, kijek w szprychy roweru, na którym jechałam. I w ogóle nie zauważałam, że cały czas sabotuję swoje wysiłki. I tak, pierwszą rzeczą, którą robiłam namiętnie i cały czas się na tym wywracałam, to było wybieranie skomplikowanych przepisów. I nawet nie chodzi o takie, które, wiecie, są jakieś dla zaawansowanych, które wymagają jakichś takich niesamowitych umiejętności kulinarnych, tylko były skomplikowane na przykład pod kątem wielości kroków i składników, których trzeba było użyć, kroków, które trzeba było wykonać. I wtedy gotowanie mnie często bardzo stresowało. Bo na przykład musiałam kontrolować 4 palniki, w odpowiednim momencie coś tam zamieszać, coś dodać. Był w tym taki zamęt i zero wymiaru slow w tym gotowaniu. A taka wizja gotowania mi się podobała. Nie nerwówka i po prostu mieszanie 15 rzeczy naraz, tylko właśnie takie spokojne przygotowywanie posiłku. To wydawało mi się pociągające. Więc robienie cały czas takich skomplikowanych, angażujących przepisów sprawiało, że gotowanie kojarzyło mi się z czymś właśnie takim nerwowym, nieprzyjemnym. Po drugie, te skomplikowane przepisy często łączyły się z trudno dostępnymi składnikami. I ja sobie szłam z taką listą zakupów do sklepu, po czym okazywało się, że w okolicznych Lidlach i Biedronkach nie ma albo połowy składników, albo jakiegoś kluczowego, którego potrzebowałam. Już miałam pełen koszyk innych składników i okazywało się na końcu, że nie ma tego najważniejszego. I to było strasznie frustrujące. A jako taki kulinarny laik, to często też nie wiedziałam, co można, a czego nie można dostać w sklepie takim, wiecie, osiedlowym, osiedlowych supermarketach. No ale to też jest trochę loteria, no nie? Bo jak są na przykład w Lidlu, czasem są fantastyczne rzeczy przez tydzień, później ich nie ma, bo są to takie różne tygodnie kulinarne. Także na tym się cały czas wywalałam, że szukałam jakichś takich imponujących dań z przeróżnymi składnikami i okazywało się, że albo połowy nie mogłam dostać, albo jeżeli już znajdowałam te odpowiednie produkty, to często wydawałam na to kupę kasy i co najgorsze, regularnie to były jakieś takie składniki, których trzeba było użyć troszeczkę, a później mi to zostawało, ja nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, do żadnego innego dania to nie pasowało i się marnowały drogie składniki. Więc gotowanie kojarzyło mi się z marnowaniem czasu, frustrującymi zakupami i jeszcze wydawaniem kupy siana. A dodatkowo jeszcze nerwówką. Także najgorsze po prostu kombo, jakie można by sobie z własnej woli wrzucić w ciągu dnia. I najgorsze w tym wszystkim było to, że ja często robiłam te dania z przepisów, spędzając na tym grube godziny, po prostu robiąc krok po kroku, wymierzając każdy produkt wagą kuchenną, precyzyjnie, tak jak kazali, a one, te dania, ostatecznie nie smakowały jakoś wybitnie. Miałam takie poczucie, że jakiś pyszny nawet składnik, który był w połączeniu z 10 innymi, tracił bardzo na wyrazistości. I czułam, że gdybym zjadła na przykład ten niebieski ser pleśniowy na kanapce, to milion razy bardziej by mi smakował niż w tym skomplikowanym daniu, które robiłam 2 godziny. I w którym w ogóle ten smak się rozmył, bo został zdominowany przez inny. Więc no, na domiar złego miałam poczucie, że to moje gotowanie jest całkowicie bez sensu, bo godzina na zakupach, godzina przy garach. Później 10 minut jedzenia i jeszcze zmywanie. A to danie wcale mi jakoś tak super nie smakowało, więc no miałam już po prostu pełne poczucie marnowania czasu i pieniędzy. No i w momencie, kiedy zaczął zmieniać mi się mindset i zaczęłam postrzegać gotowanie jako coś atrakcyjnego, a nie tylko przykry obowiązek, to przeanalizowałam te swoje kulinarne zwyczaje i wprowadziłam pewne zmiany. Po pierwsze, zaczęłam zastanawiać się nad tym, co naprawdę lubię w kuchni, co mi najbardziej smakuje i jakie dania mnie ekscytują. Bo wcześniej miałam jakąś taką dziwną skłonność do sięgania po przepisy, które wcale jakoś nie trafiały, wiecie, w sedno moich smaków. Wybierałam jakieś takie super zdrowe dania z takich aktualnie uznawanych za najzdrowsze składników, które w ogóle mnie nie ekscytowały. Więc albo robiłam to, co już znałam od lat i odtwarzałam po prostu jakiś tam przepis, który mi w miarę wychodził, albo robiłam jakiś nowy, który mi średnio smakował, bo wybierałam po prostu najzdrowszy z najzdrowszych, z najbardziej skomplikowanych składników, jak się dało. Albo takie, które w ogóle nie wiedziałam, przypadkowo na nie trafiałam, robiłam i w sumie uświadamiałam sobie, że ja połowę tych składników, których trzeba użyć, to niezbyt je lubię. Więc nic dziwnego, że mi się nie chciało gotować, skoro nawet ten trud nie był w żaden sposób później nagrodzony, bo to jedzenie nie było takie dobre, jak nawet sobie zjadła kanapkę jakąś. I wiecie, to może być moja subiektywna opinia, ale właśnie wydaje mi się, w sensie, że wobec tych posiłków, bo być może ktoś by je jadł, no na przykład mój chłopak był zadowolony z nich, no nie, to nie było tak, że one były złe, tylko no mnie to nie zachwycało, miałam takie poczucie, że to nie jest warte tego czasu, że to nie jest aż takie dobre. I wydaje mi się, że tutaj takie skupienie na subiektywnej naszej opinii jest mega ważne, żeby zacząć lubić gotowanie, żeby mieć tą swoją osobistą nagrodę na końcu, kiedy coś nas zachwyca. I ja zrozumiałam, że chcę sobie wyznaczyć obszar, w którym na początku chcę się obracać, jeżeli chodzi o kuchnię. I zastanowiłam się nad tym i stwierdziłam, że najbardziej po prostu lubię, uwielbiam wręcz kuchnię śródziemnomorską, szczególnie włoską, wyrazistą, z jednym dominującym smakiem. I to ograniczenie się do tego zakresu przepisów odblokowało mnie totalnie kulinarnie. Wcześniej miałam tak, że chciałam robić wszystko i w niczym się nie czułam pewnie. Poświęcałam mnóstwo czasu na gotowanie, jeżeli już gotowałam, A nic mnie szczególnie nie zachwycało, bo tak naprawdę to nie były do końca moje smaki. Ja się sugerowałam tym, co miało świetną opinię na jakichś stronach z przepisami. Czymś, co wydawało mi się takie niecodzienne, bo nie chciałam robić takich zbyt prostych rzeczy, bo już myślałam, że jak gotować, no to już takie coś takiego imponującego. I to było zupełnie bez sensu, bo później właśnie te rzeczy mnie jakoś tak szczególnie nie zachwycały smakowo. A w momencie, kiedy nastawiłam się w tym gotowaniu przede wszystkim na uzyskanie zachwytu smakowego, a nie imponująco brzmiący przepis, żeby miał dużo różnych składników, które są oryginalne, modne, zdrowe i tak dalej, tylko na początku na tym wymiarze takiego przepysznego smaku, to prawie każde danie, które przygotowałam, było dla mnie po prostu wybitnie pyszne. I to jakoś tak mnie odblokowało kulinarnie, bo wcześniej, wiecie, właśnie poświęcałam tyle czasu na coś, co było dla mnie no takie maksymalnie 7 na 10, no nie, jeżeli miałabym oceniać. I to zwykle trochę niżej. A tutaj, kiedy zawężyłam sobie ten zakres kuchni, którą się zajmowałam, zakres przepisów, które wybierałam, to okazało się, że ja po prostu aż mi się uszy trzęsą z tego, jakie to jest pyszne. I to był właśnie taki etap, który trwał, wiecie, kilka miesięcy, nawet trochę dłużej, ale w pewnym momencie ja poczułam, że ja wolę zrobić sobie to jedzenie, bo będzie lepsze, niż ja sobie pójdę do restauracji albo zamówię coś. Oczywiście czasem bardzo lubię iść do restauracji, ale to jest fantastyczny moment, w którym myślisz sobie, że kurczę, ja to wolę ugotować, bo wiem, z czego to będzie, wiem, że będzie przepyszne, bo zrobię dokładnie tak, jak lubię, nie będzie żadnych składników, których nie lubię. A kiedyś to wydaje mi się teraz absolutnie śmieszne i ja, jeżeli było w przepisie napisane wymieniony jakiś składnik, którego ja nawet nie znosiłam, to i tak go dodawałam. Bo wierzyłam, że ktoś wie lepiej po prostu, jak to będzie, że będzie dobrze smakowało. I wiecie, może obiektywnie lepiej smakowało, ale mi niezbyt, więc mi się nie chciało tego gotować. No i oczywiście na początku czasami mi coś nie wychodziło, wiadomo, ale kilka takich zmian, które wprowadziłam i które zupełnie odmieniły to, jak mi się gotowało, to po pierwsze, zaczęłam stawiać na kilkuskładnikowe przepisy, które mogłam robić na spokojnie, bez bulgoczących po prostu trzech garnków i skupiając się na tej czynności gotowania, robiąc to właśnie w takim trybie slow, kiedy się nie muszę spieszyć, stresować, mieć po prostu trzech minutników włączonych, żeby wszystko w odpowiednim momencie zdjąć z gazu i jak zrobisz to trzy minuty później, to się zepsuje. Zaczęło się to gotowanie robić takie naprawdę slow, takie spokojne, kiedy mogłam sobie tak romantyzować ten moment, odpalić jakąś muzyczkę na Spotify z włoskiej restauracji i to robiło mi taki klimat, albo nawet słuchać jakiegoś podcastu i sobie na spokojnie tam gotować, kroić, przyrządzać i to zaczęło mieć zupełnie nowy wymiar. I te dania były nie tylko prostsze i łatwiej dostępne, ale także okazało się, że dużo bardziej mi smakowały. Że makaron z dobrymi krewetkami na maśle, z odpowiednimi przyprawami, po prostu mnie wywalał z butów. A kiedyś jakbym zobaczyła taki przepis, wiecie, z kilkoma składnikami, to bym uznała, że ale nudy, no nie? I wybrałabym taki, co ma jeszcze pięć innych smaków i później wcale mnie nic tam nie zachwycało. A tutaj się okazało, że w prostocie dla mnie jest siła w kuchni, że ja uwielbiam takie danie i one właśnie mnie zachwycały totalnie, a byłam w stanie taki przepis zrobić w 30 minut. To było dla mnie coś niesamowitego. Więc zaczęłam skupiać się na daniach z kilku składników wysokiej jakości, w których zwykle jeden z nich grał pierwsze skrzypce. Był takim najbardziej intensywnym, podkreślonym smakiem. Czyli jeżeli robiłam ten makaron z krewetkami, to żeby te krewetki wyszły po prostu na pierwszy plan, żeby nie były przytłumione przez inne smaki. Oczywiście czasem, wiadomo, trafiają się takie fajne przepisy, kiedy smaki różne się łączą, ale na początku myślę, że bardzo dużo mi dało skupienie się na tym właśnie wyrazistości konkretnych elementów, bo w ten sposób nauczyłam się też trochę smaku, nauczyłam się intuicyjnie doprawiać potrawy. Zrozumiałam też, że taką właśnie kilkoskładnikową kuchnię uwielbiam i że nawet w restauracjach wybieram takie dania, bo wtedy czuję taki mocny smak tego, jest wyrazisty i angażujący dla mnie, dla moich kubków smakowych. I dzięki temu, kiedy sobie to uświadomiłam, to przestałam kojarzyć dobre gotowanie z taką wielością składników i właśnie imponującą długością przepisu. Zrozumiałam, że nie w tym leży rzecz, a wcześniej mi się tak wydawało i dlatego nawet nie sięgałam po takie proste przepisy, bo jeżeli już gotować, to wiecie, to z pompą. A tutaj się okazało, że ja nawet właśnie w restauracji dużo bardziej wolę takie dania z kilku składników wysokiej jakości. I dzięki też tej zmianie podejścia zakupy stały się dla mnie szybkie i przede wszystkim ekscytujące, bo kupowałam tylko kilka składników, ale stawiałam na ich najwyższą dostępną jakość, czyli wybierałam, wiecie, najlepszy ser, najlepsze pomidory i to mnie ekscytowało, bo czułam się jak taki szef kuchni na zakupach. I dodatkowo czułam, że te pieniądze są wydawane sensownie, bo miałam takie właśnie, postrzegałam to tak, że kupuję ten pyszny smak i jakość. I co też ważne, to wydaje mi się, że tutaj minimalizm miał na mnie duży wpływ pod tym kątem, że ja zaczęłam patrzeć na jedzenie jako na doświadczanie i dzięki temu czułam radość z wybierania droższych, lepszych składników, bo no, ja wychodzę z takiego założenia obecnie, bo kiedyś tak absolutnie nie było, że po prostu wolę się żywić tym, co jestem w stanie najlepszego dostać w budżecie, który posiadam i odpuścić sobie jakieś tam pierdółki niepotrzebne, nowe ubrania, których niekoniecznie potrzebuję i tak dalej, ale móc sobie pozwalać na po prostu najpyszniejsze jedzenie i traktowanie tego jako doświadczanie życia, bo kiedyś właśnie też odrzucałam jakieś takie dania, które miały główny składnik dosyć drogi, to też było śmieszne, bo potrafiłam kupić 20 innych składników, które były po prostu, no to jak z ubraniami normalnie, że wiecie, że 20 tanich składników wydawało mi się mniej przerażające niż kupienie jednego, który był znacznie droższy. A tutaj patrzyłam na to jak na taką formę self-care. Takie absolutne dbanie o siebie, bo mimo, że już tym świadomym odżywianiem interesowałam się wcześniej, to teraz ta zabawa z tym zbilansowaniem posiłku, żeby rzeczywiście zapewniało mi potrzebne makroskładniki, żeby był urozmaicony, to zaczęło być taką zabawą, formą dbania o siebie, a jeszcze te wybory, że to jest dla mnie ważniejsze niż kupienie sobie jakiejś głupotki, której tak naprawdę teraz nie potrzebuję, tylko miałabym sobie poprawić nastrój, tylko potraktowanie się jak po prostu królowej życia. I to nie znaczy, wiecie, że ja kupowałam jakiś kawior czy coś takiego, tylko nawet na podstawie tego głupiego wyboru pomidorów, nie? To już czułam, że to jest, że to jest dla mnie potraktowanie siebie po prostu mile i szczułością, żebym miała jak najlepsze jedzonko. I oczywiście, że nie na każdym etapie życia da się coś takiego uskutecznić, ale ja też wiem, że gdyby nie to, ta zmiana u mnie paradygmatu w głowie, co jest warte moich pieniędzy, to ja też bym uważała, że mnie nie stać na takie jedzenie, ale po prostu wybieram, że to jest dla mnie ważniejsze niż inne rzeczy, które mogłabym kupować. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że sytuacje są różne i moje rady nigdy nie są do wszystkich. To żeby było jasne. Tylko do osób raczej w podobnej sytuacji życiowej. Zresztą czy to są rady, to są raczej wskazówki z mojego życia, które mi pomogły i zawsze wierzę, że komuś mogą jeszcze pomóc, bo sama lubię czerpać z innych. Także żeby tutaj było jasne, nie uważam, że w każdej sytuacji da się tak zrobić i tak zmienić podejście, bo są różne ograniczenia. Oczywiście. I teraz przejdziemy do kolejnej kwestii, czyli zbierania inspiracji. I moim ulubionym, najprostszym sposobem na to jest, słuchajcie, to, że jak tam się zbliża pora, kiedy mam robić obiad, albo czasem nawet rano już, kiedy mam ochotę, mam chwilę, włączam sobie Pinterest i wpisuję czasem dosłownie słowo food. Czasem, wiecie, z jakimś konkretnym przymiotnikiem, ale czasem po prostu, jeżeli nie mam żadnego pomysłu, to wpisuję sobie food i przeglądam, scrolluję sobie, co mi wpadnie w oko. Sprawdzam, co sprawia, że po prostu ślinianki mi zaczynają pracować, na co mam największą ochotę danego dnia, o czym marzę, żeby sobie zjeść, po prostu co mnie ekscytuje dzisiaj. I szukam tego, albo to będzie jakiś jeden produkt, że na przykład bardzo bym zjadła łososia, albo czasem to są pyry z gzikiem, a czasem właśnie jakieś krewetki, czasem jakieś sushi, przeróżne rzeczy. I wiecie, już teraz jestem na tym etapie, że nie ograniczam się aż tak bardzo do tej jednej kuchni, co mi bardzo pomogło na początku, bo teraz czasem coś przeeksperymentuję, ale to było dla mnie bardzo ważne, żeby dać sobie ten wstęp, te kilka miesięcy gotowania tylko tego, na co mam taką gigantyczną ochotę i teraz czasem robię jakieś takie eksperymenty z innych kuchni, jeżeli przyjdzie mi na to ochota. Szukam i zwracam uwagę po prostu na tym, na czym zatrzyma mi się wzrok i co ewidentnie mnie danego dnia ekscytuje. I jak na przykład zobaczę, że mam ochotę na marynowane tofu z warzywami albo jakieś naleśniki ze szpinakiem czy domową pizzę, to w momencie, kiedy złapię taką iskierkę, to szukam tej frazy typu właśnie naleśniki ze szpinakiem, marynowane tofu. Szukam w Google przepisu, który najbardziej mnie złapie za serce, najbardziej do mnie przemówi, patrzę na składniki, tak żeby mi odpowiadały, żeby nie było jakichś, których nie lubię, to co mi najbardziej będzie mi się działo, bo internet jest pełen przepisów, ale to ma też ten minus, że jeżeli nie mamy pomysłu, nie weźmiemy sobie wcześniej jakiejś inspiracji, no to jest bardzo trudno wybrać, bo wchodzimy na te strony, tam jest multum przepisów, nie wiadomo na co się zdecydować, a dzięki temu to robię tak bardzo tak intuicyjnie, że na co mam dzisiaj ochotę i przez to dzięki temu cały ten proces mnie ekscytuje i czuję, że naprawdę robię to dla siebie, że to na to dzisiaj mam ochotę, to dzisiaj sobie zrobię i to jest takie fajne, nie? I dzięki temu gotowanie staje się dla mnie taką zabawą, szukaniem tego, co mi w duszy gra, zaspokajaniem tych swoich aktualnych chęci. I też dzięki temu, że ja mam taką świadomość żywieniową, wiecie, podstawową w kontekście makroskładników i tak dalej, żaden ze mnie specjalista, ale po prostu interesowałam się tym tematem kiedyś i tak mi zostało, to mam też frajdy właśnie z bilansowania tych posiłków, że okej, dobra, mam tutaj super przepis, ale jest tam mało białka, to sobie, na jakie białko mam ochotę dzisiaj, no nie, na jakieś źródło białka, czy to będzie jakiś tofu, czy to będzie jakiś twaróg, może coś tutaj dodam. I zaczęło się coraz większa taka frajda u mnie z eksperymentowania, ale właśnie dzięki temu mam wrażenie, że dałam sobie na początku to przyzwolenie na najprostsze przepisy. Na obracanie się tylko w takiej kuchni, którą absolutnie uwielbiam, bez zbytnich eksperymentów i tak one zupełnie naturalnie zaczęły z czasem przychodzić, dlatego że coraz bardziej uczyłam się smaku, doprawiania, wiedziałam co mi smakuje, co nie, co z czym pasuje i dzięki nauce na takich prostych przepisach to dużo więcej mam wrażenie się nauczyłam, jeżeli chodzi o łączenia smaków, bo wcześniej to robiłam po prostu mechanicznie po przepisie i nie było w tym żadnej takiego intuicyjnego działania. I też to dużo trudniej byłoby mi to zapamiętać. Ja tak to miałam jakieś takie już połączenia w głowie. Wiecie, to jest takie standardowe, że po prostu rodzą się też jakieś takie nawyki związane z gotowaniem. Że wie się, co z czym fajnie jest połączyć i tak dalej. I teraz przyszło mi też do głowy a propos takich nawyków kulinarnych, że ja kiedyś miałam takie przekonanie, że jeżeli obiad miałby być zrobiony szybciutko, wiecie, tak w 15 minut, to raczej będzie coś słabego. A dzięki temu, że oglądałam te różne vlogerki, które mówiły coś o gotowaniu, to ja widziałam, jak często one mają na przykład jakiś taki dzień, że im się nie chce za bardzo gotować, ale dzięki już takim automatyzmom są i tak w stanie zbilansować naprawdę fajny, złożyć taki naprawdę fajny, zbilansowany posiłek, który zajmie im bardzo krótko. I ja zobaczyłam, że można na przykład zrobić taki pyszny obiadek, kupić sobie wędzonego łososia, ugotować ryż i do tego zrobić jakieś brokuły czy jakąś marchewkę i po prostu pyszny obiad. Mi to na maksa smakowało. Jeżeli to jest jeszcze dobrze doprawione, to naprawdę może być przepyszne, a dosłownie zajmuje tyle, co wiecie, ugotowanie ryżu. I kiedy zaczęłam się takie rzeczy odblokowywać, to też nabrałam dużo więcej luzu w gotowaniu, bo wiedziałam, że to nie musi być tak, że zawsze gotowanie wiąże się z takim długim staniem przy garach i długimi zakupami i zawsze dużym zaangażowaniem, ale czasem może być to po prostu właśnie odpykanie jakiegoś typu posiłku, który właśnie nie musi być zawsze ten sam, bo tutaj można kombinować z różnymi składnikami, ale mieć takie swoje schematy wyrobione, po co mogę sięgnąć, jeżeli nie mam czasu, nie mam ochoty, a chcę zjeść coś naprawdę pożywnego. I to tak ułatwia, bo dzięki temu nie miałam już takich, no nie wiem, milion razy mniej miałam takich myśli, że jak nie chciałam się nic gotować, byłam bardzo głodna, to wtedy przychodziło mi na przykład do głowy, żeby zamówić pizzę, chociaż ja nigdy nie zamawiałam jakoś super często, może gdzieś tam na studiach mi się zdarzało, ale tak wiecie, później no to bardzo rzadko, myślę, że tak nie wiem, raz na 3 miesiące, także u mnie nigdy nie było tego momentu takiego ciągłego zamawiania, ale przychodziło mi to bardzo często do głowy i zwykle rezygnowałam z takich powodów ekonomicznych bardziej, a później, kiedy zaczęłam już się właśnie wkręcać w gotowanie, to miałam takie, kurczę, ale ja szybciej sobie pójdę do tej Biedronki, kupię te 3 rzeczy i zrobię sobie pożywny obiad, niż oni mi przyniosą te pizzę i być może ten mój obiad też będzie nawet lepszy. Więc w momencie, kiedy tak mi się to przestawiło, no to już w ogóle, no też dużo mnie nie zaczęło pociągać gdzieś jedzenie na mieście, bo naprawdę zaczęłam mieć wrażenie, że ja sobie zrobię lepiej. I to jest mega super uczucie, chociaż wciąż, no wiecie, lubię czasem sobie zahaczyć jakąś restaurację, ale no fajnie mieć takie poczucie, że można sobie zrobić taką kulinarną przyjemność samemu i wcale nie mając jakichś wielkich skilli, jakichś wielkich umiejętności kulinarnych, tylko dając sobie różne takie możliwości, podchodząc do siebie tak wyrozumiale, nie oczekiwać od siebie jakichś już wielkich, niesamowitych, imponujących posiłków i zastanawiać się, co tak naprawdę my w tym wszystkim lubimy. I myślę, że tutaj też bardzo istotny jest już wspomniany wcześniej przeze mnie luz, bo Ja kiedyś nawet, jeżeli nie gotowałam, to czułam taką presję trochę, że powinnam, no nie, że to źle, że nie gotuję. I w momencie, kiedy już zaczynałam regularnie gotować, to jak miałam jakiś dzień taki strasznie zalatany, strasznie zabiegany, zapracowany, to czułam się źle z tym, że nie jem normalnego obiadu, tylko na przykład zjadłam jakąś bułkę czy coś takiego. I powiem Wam, że teraz ja nie mam z tym żadnego problemu, że czasem mi się tak zdarzy, bo na przykład teraz jestem na takim etapie, gdzie mam bardzo dużo pracy. I czasem czuję, że nie mam po prostu na to przestrzeni i w momencie, kiedy sobie pozwoliłam na to, to paradoksalnie jest tego znacznie mniej, bo to jest dla mnie luz. Okej, nie masz siły dzisiaj, to możesz zjeść sobie nawet płatki śniadaniowe na obiad, jesteś dorosła i po prostu i możesz sobie to zrobić, nikt ci nic nie powie. I w momencie, kiedy sobie dałam takie przyzwolenie w głowie, to słuchajcie, mi się znacznie bardziej chce gotować. Bo jak wiadomo, człowiek woli robić to, co chce, a nie to, co musi. I myślę, że warto dać sobie po prostu święte prawo do tego, że czasem, nie wiem, zjemy kanapkę na obiad i świat się po prostu nie zawali, bo życie bywa różne i czasem są inne priorytety. Pozwólmy sobie być ludźmi i to jest oczywiście przekaz też do mnie, ode mnie dla mnie, bo ja jestem na etapie sobie przepracowywania tego, bo ja miałam często tak, że wiecie, biczowałam się wewnętrznie za coś, że tego nie robię, a i tak tego nie robiłam. To jest w ogóle śmieszne koło, no nie? Że masz do siebie o to pretensje, że jak możesz tego nie robić, nie robisz tego. W momencie, kiedy coś robiłam, to i tak miałam do siebie pretensje, że nie robię wystarczająco często, więc cały czas to się kręciło wokół pretensji i presji. A w momencie, kiedy się przestawiłam na taki luz, na takie podejście, kurczę, czy chcę dzisiaj spędzić przyjemny czas na celebrowaniu życia, celebrowaniu elementu życia, jakim jest gotowanie, to jest taki elementarny element życia, i poświęcić ten czas dla siebie, jako taka forma, wiecie, takiej przyjemności, typu jak ja sobie biorę książkę, idę na balkon i czytam. Albo na przykład zakładam słuchawki, słucham sobie podcastu i idę na spacer. Moje ulubione w ogóle formy takiego odpoczynku. I wiecie, na przykład jak pochodzę sobie pół godziny z tym podcastem na uszach, to nie mam takiego poczucia, że Jezu, żeby już mi wybiło to pół godziny, żeby już to było zrobione, żeby to już było za mną, tylko się cieszę tą chwilą, tym właśnie byciem w danym momencie i przeżywaniem sobie tej takiej luźnej po prostu przyjemności przeżywania życia. I zaczęłam tak właśnie podchodzić do gotowania i nie starać się zrobić tego jak najszybciej zawsze. Oczywiście czasem są takie sytuacje, że chcę zrobić to jak najszybciej, ale jeżeli nie muszę, to żeby zrobić to na takim totalnym chillu i puścić sobie coś przyjemnego, albo muzykę, albo jakiś podcast i sprawić, że to jest mój czas dla siebie. Okazało się, że mnie to bardzo uziemia. I ja już dosyć dawno temu zorientowałam się, że tak mam z pieczeniem, bo ja w sumie od zawsze lubiłam dosyć piec, jakieś ciasta, ale z gotowaniem tego nie miałam. I uświadomiłam sobie, że właśnie dlatego, że kiedy coś piekę, to zwykle łączę kilka składników, robię to tak na spokojnie, nigdzie mi się nie spieszy, nie muszę robić jakichś takich szybkich rzeczy, bo nie lubiłam na przykład nigdy piec takich jakichś warstwowych ciast, których trzeba było w odpowiednim momencie coś nałożyć, to się mogło bardzo łatwo zepsuć. No ja robię dosyć takie proste rzeczy, nie? Ale to mi daje właśnie ten wymiar slow, takiego uspokojenia się, robienia sobie na takim kompletnym chillku. I tak samo teraz podchodzę do gotowania i dzięki właśnie tym zmianom, o których Wam wcześniej powiedziałam, jest to możliwe. Więc traktuję to jako taki segment przyjemności w ciągu dnia. Ale właśnie dzięki temu, że zdjęłam z siebie presję. Bo kiedy czujemy się cały czas do czegoś przymuszani, no to trudno traktować to w kategoriach przyjemności. A zniesienie trochę z siebie tej presji, zniesienie presji czasu, żeby to było jak najszybciej, bo to jest przecież jego marnowanie, no bardzo potrafi wyluzować i sprawić, że to naprawdę staje się przyjemnością. I chciałam tym optymistycznym akcentem zakończyć ten odcinek, ale nauczona doświadczeniem chciałabym zaznaczyć, że mówię tutaj w tym odcinku o sytuacji osoby, która nie ma dzieci. I zamierzam czerpać całymi garściami z przywilejów osoby aktualnie bezdzietnej, żeby nie było wątpliwości. A tymczasem dziękuję bardzo za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.